Na samym początku tej zawsze cennej, uraczej, oświecającej i zaopatrującej w życie konferencji, składającej się z 5 poselstw, chciałbym położyć fundament tego, co jest głównym brzemieniem, jakie kryje się za tymi 5 poselstwami. I wierzę szczerze, jako ktoś, kto stoi teraz przed jaśniejącą twarzą otoczonego chwałą Jezusa, że to brzemię ma swoje źródło w trójjedynym Bogu. Tak więc temat ogólny tej konferencji to wieczny Boży zamysł wypełniony. Musimy wiedzieć, co to jest i w jaki sposób ten zamysł się wypełnia i w jaki sposób angażuje to zaangażowani w to jesteśmy my jako wierzący. I boska ekonomia, cóż to jest, w jaki sposób wiąże się to z Bożym zamysłem. I to musi zostać zwieńczone, co oznacza proces, który ma miejsce, skierowany do ostatecznego celu. Następnie czytamy, że ten zamysł jest wypełniony i ta boska ekonomia jest zwieńczona przez zwycięzców. I ci zwycięzcy znajdują się w odzyskanym Kościele. Tak więc słowo odzyskanym jest tu kluczowe, ponieważ część naszego świadectwa to, że jesteśmy w obecnym Pańskim odzyskiwaniu. To znaczy, że coś, co Bóg zaplanował, jest coś, co Bóg zaplanował, zaaranżował od samego początku, objawił to poprzez swojego Syna, apostołów, którzy tego nauczali, żyli tym i stosowali to. Ale zachowując w zgodzie z pańskim proroctwem z Mateusza 16 i z Księgi Objawienia, miała miejsce degradacja. Wiele rzeczy zostało wypaczonych, zagubionych, źle zinterpretowanych. I zamiast organizmu, który Pan Jezus mógł nazwać mój Kościół, mamy ten jakże obszerny, rozległą heretycką religię chrześcijańską na całej ziemi. Tak więc Bóg zareagował w bardzo zdecydowany sposób i zrobił to w Niemczech. Ponad 500 lat temu i rozpoczął odzyskiwanie prawdy na podstawie kluczowego wersetu z listu do Rzymian 1. I kiedy Luther został oświęcony tym wersetem, jego życie uległo zmianie i tak też zmieniło się wszystko inne. Sprawiedliwy będzie miał życie i będzie żył przez wiarę. Przez te 500 lat ten proces stopniowo zachodził aż do czasu, kiedy Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. I to, co miał na myśli, kiedy to powiedział, i kiedy powiedział w rozdziale 18, Idź powiedz Kościołowi. Nie powiedział, idź powiedz to jakiejś denominacji, wyznaniu, ale idź powiedz to Kościołowi. Ostatecznie zostało to odzyskane prawie wiek temu, ale Pan nie mógł się w tym względzie przebić w Stanach Zjednoczonych, nawet nie w Europie, więc udał się do Chin. Tak więc to wyrażenie odzyskany Kościół odnosi się do praktyki, praktykowania życia Kościoła, ustanowionego przez Boga, nauczanego przez Jezusa i praktykowanego przez apostołów i zapisanego w Piśmie Świętym. I w tym odzyskanym Kościele, wierzący, którzy będą tacy, których Pan wyznaczy jako zwycięzców. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy, co was nauczono na temat zwycięzców, ale rozwiniemy to jutro rano. Są tutaj jednak dwa aspekty. Wierzący w milionach, i nie przesadzam, są zwodzeni, wprowadzani w błąd przez to niewłaściwe nauczanie. Tak, w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, Pan powiedział, oto zwycięstwo, które pokonuje świat, nasza wiara. My jako wierzący zwyciężamy system świata, szatański system świata przez wiarę. Dlatego każdy odrodzony wierzący, zrodzony z Boga, który ma życie Boga, w którego Chrystus jako wiara została przelana, ma wiarę, aby ogłosić zwycięstwo nad światem. Ale w Pańskim przemawianiu, w Księdze Objawienia, w rozdziale 2 i 3, odnośnie Kościoła za Kościołem, widzimy, że w jednym mieście powinien być jeden Kościół. I o tym mówił. I za każdym razem, w przypadku wszystkich 7 miast, wzywał zwycięzców spośród wierzących, co wskazuje na to pewną ogólną sytuację, że pewna ogólna sytuacja wśród prawdziwych wierzących może być taka, że nie mają jasności co do Bożego, wiecznego Bożego zamysłu i dlatego nie są w stanie wykonać tego zamysłu. Ale Pan doprowadzi do powstania niektórych wierzących, którzy bez względu na koszt będą podążali za wolą Bożą i zrealizują wieczny Boży zamysł ze względu na chwałę Boga i dla zaspokojenia pragnienia Bożego serca. Tak więc pozostaniemy z tym tematem ogólnym i mamy poselstwo pierwsze, wieczny Boży zamysł. Myślę, że mam prowadzenie od Pana i pokój, jak też namaszczenie od Niego, aby podzielić się prostym doświadczeniem, świadectwem z Wami, po tym jak przeczytam kilka wersetów z Efezjan z rozdziału 3. 3:9-11. I by oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu, który wszystko stworzył, żeby teraz zwierzchnością i władzą w okręgach niebiańskich dano poznać przez Kościół wieloraką mądrość Boga według wiecznego zamysłu, który powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W czerwcu 1966 roku, 2 lata po tym, jak ukończyłem studia teologiczne na Princeton, na Uniwersytecie Princeton, i po 2 latach zaaranżowanych przez Pana na duchowej pustyni, co uzdolniło mnie, umożliwiło mi ponowne rozważenie wielu rzeczy w świetle prawdy, jaka znajduje się w spisanym Bożym Słowie. Poszedłem na studia teologiczne, ponieważ byłem powołany przez posługę i w owym czasie to znaczyło jakieś namaszczenie. Ale zacząłem wtedy rozważać, że w Biblii nie ma kleru i laikatu. I doszedłem do tego wniosku, że nie jestem w stanie się poruszać na boki w organizacji chrześcijaństwa. Nie ma miejsca, które jest otwarte na ducha, nie ma nigdzie jedności i mamy ten system. Tak więc podjąłem decyzję w czerwcu 1966 roku, aby opuścić cały ten system. Byłem w mieście Detroit, miałem prowadzenia, by udać się do Kalifornii, ale musiałem się najpierw ożenić. Poślubiłem moją żonę, która już kilka lat temu umarła. To jest część mojej historii. Tak więc w sierpniu, kiedy co rano poświęcałem kilka godzin na czytanie listu do Efezjan w Grece, którą w owym czasie byłem w stanie czytać dość płynnie. Czytałem to razem z tekstem angielskim. Czytałem ten list wiele razy. Miałem świadomość tych słów, które znajdują się w tym liście. Ale kiedy przeczytałem te trzy wersety ponownie, po prostu byłem zadziwiony. Zdumiałem je one i spontanicznie pomodliłem się czymś, czym chciałbym się z wami podzielić. Ale żeby uniknąć nieporozumienia, jeśli chodzi o treść tej modlitwy, chciałbym wyjaśnić. Zdałem sobie sprawę, że to jest cudowne, że to jest coś wspaniałego. Wieczny zamysł. Cóż to jest? I wyszła ze mnie po prostu modlitwa: Panie, człowiek, który pokaże mi, co to znaczy, będę podążał za tym człowiekiem. Co znaczy, że mogę mu zaufać temu, czego on naucza, ponieważ jest to według Boga. Nigdy nie miałem zamiaru podążać za jakąś osobą, jako za osobą i nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy byśmy tego nie zrobili, nigdy nie podążamy za osobą. Nie należymy do jakiejś grupy, jakiejś osoby. Tak więc tak brzmiała ta modlitwa. Tak więc mija 6 tygodni. Jestem w mieście Oakland w Kalifornii. Szukam Pana, co dalej robić. Skończyłem czytać normalne życie Kościoła. Byłem przekonany, że to prawda, co tam było napisane i po prostu chciałem to zacząć praktykować, więc zacząłem głosić Ewangelię i chciałem ustanowić Kościół, tak właśnie mówi Biblia. To było bardzo szczere pragnienie. Nie żartowałem w owym czasie. Wówczas spotkałem brata, który powiedział mi ostatnio. Spotkałem się z nim w kościele w San Francisco. Kilka osób wtedy odeszło i ja z tym bratem modliliśmy się i powiedział mi, że Ron, na podstawie języka, którym się modlisz, słów, którym się modlisz, jestem w stanie powiedzieć, że czytasz Watchmana Nee. I tak właśnie było i też wewnętrznie miałem takie poczucie, nie bez rozeznania, ale miałem takie poczucie, że to jest coś godnego zaufania. Powiedział mi, że brat Nee miał współpracownika, który się nazywa Witness Lee, który mieszka w Los Angeles i że jest kościół miejscowy w Los Angeles. Ja byłem w San Francisco ze swoją żoną, dopiero tam przyjechaliśmy. I dał mi kilka publikacji. Niektórzy z was być może będziecie musieli poszukać w internecie, żeby zobaczyć, co to jest mimograf. Ale ci, którzy żyją już od dawna, wiedzą, że jest to sposób powielania czegoś na papierze sprzed wielu lat. Tak więc powielaliśmy poselstwa na temat nieustannej ofiary całopalnej i podłoża kościoła, ale to, co mnie zaintrygowało, to był magazyn, który nazywał się Strumień. Otworzyłem go i tytuł głównego artykułu brzmiał: Wieczny Boży Zamysł odnośnie Kościoła w trzech sekcjach. Druga sekcja dotyczyła Efezjan 3, wyjaśniała wersety Efezjan 9 do 11 z trzeciego rozdziału. Tak więc zobaczyłem to. Tak więc powodem, dla którego zdecydowałem się pójść tą drogą, była wyłącznie prawda. Prawda. Nie szukałem tak zwanego kościoła, który będzie mnie kochał. Nie. Nie musiałem być otoczony przez miłość. Nie wiedziałem, jak powinno wyglądać żywe spotkanie. Nie szukałem czegoś doskonałego, ale szukałem autentycznego kościoła zgodnie z Nowym Testamentem. I znalazłem go 55 lat temu i oto jestem tutaj z wami, szczęśliwszy, nowszy, świeższy i młodszy niż kiedykolwiek przedtem. Nic z tego nie jest czystą doktryną dla mnie. To jest treść, zawartość mojej istoty. To jest powód, dla którego istnieję. To dlatego wstaję co rano, aby to żyć, ale nie jako odizolowany, pojedynczy człowiek. Jeśli przestudiujemy te wersety, co możecie chcieć zrobić, wersety na temat zamysłu, co możecie zrobić, jeśli będziecie mieli czas, zobaczycie, że w Efezjan 1:9 powiedziane jest, że Bóg zamyślił coś w samym sobie. A następnie w wersecie 3:11 jego wieczny zamysł. Widzimy jego wieczny zamysł, ale jeżeli przestudujecie kontekst, ten wieczny zamysł połączony jest, wiąże się z Kościołem. Ten zamysł w 3:11 to Kościół w wersecie 10. I potwierdza to fakt, że zakończenie rozdziału pierwszego, który mówi o Bożej woli, ekonomii i zamyśle, kończy się na Kościele jako ciele Chrystusa, pełni tego, który napełnia wszystko we wszystkim. Kiedy już to ujrzymy, zdajemy sobie sprawę, że wieczny Boży zamysł polega na tym, aby uzyskać chwalebny, zbiorowy wyraz samego siebie poprzez swojego Syna i poprzez miliony wierzących upodobnionych do obrazu Jego Syna, którzy Go będą wyrażać i reprezentować i w ten sposób zaprowadzić Jego Królestwo na ziemi. To dlatego Trójjedyny Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Teraz zrealizujemy w czasie to, co zaplanowaliśmy w przeszłości wiecznej. Będziemy mieli ten zbiorowy wyraz na ziemi. Następnie boska ekonomia to Boży plan i aranżacja, ustalenie, aby zrealizować swój Boży zamysł, wieczny zamysł. Mamy takie wyrażenie w Efezjan 1:11, że Bóg działa wszystko zgodnie z postanowieniem swojej woli. Według postanowienia swojej woli. To słowo postanowienie rozumiemy tak, że w wieczności przeszłej trzej w bóstwie rozważali, w jaki sposób zrealizujemy tę wolę i ten zamysł. I ich decyzja dotycząca każdego szczegółu stała się postanowieniem. Ekonomia to praktyczny sposób. Powinniśmy stworzyć wszechświat, powinniśmy stworzyć galaktykę, system słoneczny, Ziemię, Europę, powinniśmy mieć Holandię, powinniśmy mieć Niemcy, powinniśmy mieć wszystkich tutaj na tym spotkaniu. Ponieważ 1:4 mówi, że Bóg wybrał nas z wieczności przeszłej, abyśmy byli święci. Także nie macie wyboru. Jesteście wybrani przez Boga. Werset 5. Przeznaczeni ku synostwu. Tak więc jego ekonomia to najpierw plan, a następnie pewien porządek, pewien sposób ustalenia, aby udzielić samego siebie do naszego wnętrza, poczynając od odrodzenia, a następnie wzrastając w nas, uświęcając nas, odnawiając nas, przeobrażając nas, tak by list do Rzymian 8, 28 i 29 zostały te wersety wypełnione. Wierzący kochają Rzymian 8, 28, ale nawet może nie wiedzą, dlaczego. Powiedziane jest, że wszystko działa ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga. Dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. Ale czym jest ten zamysł? Po prostu czytajcie dalej. Werset 29 mówi, że zostaliśmy przeznaczeni, aby być upodobnieni do obrazu Jego Syna, aby mógł być pierworodnym pośród wielu braci. I tych wielu braci to członki ciała Chrystusa w Rzymian 12, które tak się to zdarza, że jest z Kościołem w Efezjan 1 i 3. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dosyć bardzo szybka prezentacja, ale zagłębimy się w każdy szczegół. I wszystko, co jest nie do końca jasne, po prostu zapytajcie mnie po spotkaniu albo napiszcie mi SMS-a. Nie będę się chował w ciemności, chodzimy w świetle. Nie boję się żadnych pytań, kochamy prawdę razem. Uczymy się i idziemy naprzód razem. I to znajduje zwieńczenie w odzyskanym Kościele. Ale zanim skomentuję coś na ten temat, Pan przychodzi o czasie wyznaczonym przez Boga i w Mateusza 18 stworzył sytuację, zadając pytanie uczniom. Kim uważacie, że jestem? Piotr powiedział, zgodnie z objawieniem, które otrzymał, że ty jesteś synem żywego Boga. I Pan powiedział, że na tej skale, na tej skole, którą jestem ja sam, a szczególnie objawienie dotyczące mnie samego, zbuduję swój Kościół. Mówiąc tutaj, z całym szacunkiem chciałbym zapytać w niebowziętego Chrystusa w taki na sposób modlitwy. Panie, będąc w niebiosach, patrząc na ziemię, czy jesteś w stanie powiedzieć mój Kościół? Kiedy patrzysz na Watykan, czy mówisz mój Kościół? Kiedy patrzysz na państwowe kościoły w Europie, czy możesz powiedzieć mój Kościół? Kiedy patrzysz na setki denominacji w Stanach Zjednoczonych? Cóż to jest? Powiem to bezpośrednio. To część degradacji. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam Marcina Lutra. Albo ja się nauczę niemieckiego do tego czasu, albo będzie język, z którym wszyscy będziemy mówić i podziękuję mu wtedy, powiem dziękuję Marcinie. To, co zacząłeś, zajęło 500 lat, aby to wypełnić, ale doceniamy, że poszedłeś drogą odzyskiwania bez względu na koszt i my trwamy w tym samym duchu. Zasada odzyskiwania zilustrowana jest w Ewangelii Mateusza 19. Religianci znowu go testują, przychodzą do niego i pytają go, czy wolno człowiekowi, mężczyźnie rozwieść się ze swoją żoną? On zapytał ich, a co powiedział Mojżesz? Możesz powiedział, że możemy napisać dokument rozwodowy i odesłać. A co Pan powiedział? Powiedział, że tak było z powodu zatwardziałości waszego serca. Pozwolił wam to zrobić, ponieważ nie mieliście serca dla niczego innego. Ale na początku tak nie było. Na początku była jedna kobieta i jeden mężczyzna. I mężczyzna opuści swoją matkę i ojca i złączy się ze swoją żoną i ci dwoje staną się jednym ciałem. I co Bóg złączył, niech nikt nie rozdziela. Widzicie kontrast między tym, co było na początku, a tym, co Bóg pozwolił ze względu na zatwardziałość ludzkiego serca? Tak więc sytuacja wygląda tak. Ponieważ jesteśmy w wieku łaski, suwerenny Bóg nie narzuca nam swojej woli, na nikogo z nas. Tak więc pozwoli wierzącym na całej ziemi, aby żyli według tego, na co pozwala. Pozwalam, aby istniały denominacje przez jakiś czas. Pozwalam na to, żeby ta instytucja istniała w tym czasie. To nie jest to, co było na moim sercu. To nie jest moja wieczna wola. Ale możecie żyć w tej sferze, jeżeli tak patrzycie na wszystko i całkowicie, dzięki Pańskiemu miłosierdziu, w tym samym czasie, od 64 do 66 roku, po prostu podjąłem decyzję, zgodną z moim wewnętrznym odczuciem, powiedziałem Panu, nie zaakceptuję, nie zadowolę się Twoją przyzwoleńczą wolą. Nie będę żył w ten sposób. Wybieram Twoją doskonałą wolę, wieczną wolę. Nie wiem, czym ona jest, na czym ona polega, ale wiem, że jest. I dowiem się, czym ona jest. I wszystko doprowadziło mnie do tego magazynu Strumień w późnym roku 66. Tak więc Ewangelia Jana. Jan, posługa Jana była naprawczą posługą. Bóg nie poszedł drogą amerykańskiej młodzieży. Kultura amerykańskiej młodzieży, Mojżesz zaczął działać, kiedy miał 80 lat. Tak więc Jan zaczął przejawiać swoją posługę, kiedy miał 90 lat i więcej, pisząc, na początku było Słowo. Ponieważ posługa Jana polega na tym, aby powrócić do początku. Nie żeby powtarzać historię, ale żeby wykonać to, co leżało Bogu na sercu. Na tym polega odzyskiwanie. Wtedy Pan powiedział, zbuduję mój Kościół. Następnie w rozdziale 18, kiedy zaistniała sytuacja, która wymagała społeczności, powiedział, powiedz Kościołowi. Kościołowi. To jest bardzo coś konkretnego. W Grece tam jest rodzajnik określony. To nie jest jakiś kościół, to jest konkretny, ten kościół. Powiedz temu, powiedz kościołowi, jedynemu kościołowi. Tak więc powiedziane jest, idź i powiedz kościołowi. I sam Jezus w Objawienia 1 przedstawia swoje objawienie apostołowi Janowi, powiedział, to co widzisz, napisz w zwoju i wyślij do 7 kościołów. To mówi Jezus. Ale w następnym wersecie, w wersecie 11, podał 7 miast. I zaczyna mówić do posłańca kościoła w Efezie, do posłańca kościoła w Smyrnie, aż do... Jeżeli ktokolwiek ma jasność, jeżeli chodzi o Kościół, to jest to Jezus. Na końcu Księgi Objawienia jest powiedziane, ja Jezus posłałem swojego posłańca, aby zaświadczył o tym wszystkim w kościołach. A więc tak jak Luther stał przeciwko całemu sakramentalnemu systemowi Kościoła katolickiego i ich błędnym nauczaniom na temat tego, jak być przyjętym przez Boga, przez wiarę, stał mocno w tym, co było na początku, zgodnie z Rzymian 1:17. I my robimy to samo, stojąc z tym, co było na początku, jeśli chodzi o mój Kościół i ten jedyny konkretny Kościół. Ale muszę powiedzieć to, że mój Kościół to Kościół powszechny, który włącza wszystkich wierzących, obejmuje wszystkich wierzących. Za każdym razem, gdy ustanawiamy Kościół w jakiejś miejscowości, odzyskany Kościół w miejscowości, ponieważ podłoże Kościoła zostało porzucone, stoimy tam z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uszanować Boga i jedność ciała Chrystusa. A po drugie, zajmujemy to stanowisko ze względu na wszystkich wierzących w tym mieście. Nie ograniczamy tego Kościoła do samych siebie. Nasze serce obejmuje wszystkich wierzących w tym mieście. Nie, bez względu na to, czy się z nami zgadzają, czy nie, czy wiedzą o nas, czy nie, to nie zmienia faktu. Teraz możemy przejść do poselstwa numer jeden. Jeśli zastanawiacie się, czy to jest coś nowego, to muszę powiedzieć, że dopiero zaczynam, ale skończę przed 9 i będzie wystarczająco dużo czasu, abyście wy mogli się podzielić w każdym języku, w jakim tylko chcecie. Wieczny Boży zamysł. W wersetach biblijnych ostatni werset jest bardzo cenny. 2 Tymoteusza 1:9. Przeczytamy ten werset. Rozważcie to, co ten werset dla was znaczy. Albo może dla was znaczyć. Paweł odnosi się do Boga, mówiąc, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem. Nie według naszych czynów, lecz według własnego zamysłu i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed czasami wieków. Dlaczego Bóg nas zbawił? Dlaczego nas powołał? Było to według Jego własnego zamysłu. Nie zbawił cię, abyś ostatecznie, kiedy umrzesz, udał się do bardzo uroczej, pięknej budowli w niebie. Ewangelia Jana 14 nie mówi o niebie, mówi o Kościele, który jest Bożym domem. Wiem, że sieje tutaj nasienie, to temat na inną konferencję, ale może coś pobudzi to w waszym wnętrzu i oczywiście to mam na celu, wspominając o tym. Kiedy szukamy prawdy, poszukujemy prawdy, pragniemy żyć przez prawdę. Nie chcemy jej sprzedawać. Prawda nie jest czymś tanim, jest czymś kosztownym. Kosztuje. Bardzo chętnie ponoszę koszt. To nic w porównaniu z perłą wielkiego skarbu. A przy okazji, to jest jeden z pierwszych wersetów, który Pan otworzył przede mną w 1966 roku. Perła wielkiej wartości to Kościół, za który ten skarb, za który Chrystus umarł. Tak więc zostaliśmy zbawieni, ponieważ Bóg miał wieczny zamysł i wybrał nas w wieczności przeszłej, abyśmy byli święci, przeznaczył nas ku synostwu, a w czasie przyszedł Syn, aby zniweczyć dzieło wroga i aby umrzeć zastępczą śmierć dla naszego odkupienia, przelewając swoją krew dla odpuszczenia naszych grzechów i uwalniając boskie życie. A ostatecznie w jakiś sposób Ewangelia dotarła do nas. Wiara została w nas przelana i wyznaliśmy, że Jezus jest Synem Bożym, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, że Jezus jest Panem, wierzę w Niego, przyjmuję Go. I zostaliśmy zbawieni. I nie jest to zbyt prawdopodobne, że ktokolwiek z nas w tym momencie wiedział dlaczego, ale zostaliśmy zbawieni dla Bożego zamysłu. Pozwólcie, że was zapytam bezpośrednio, ale czule, delikatnie. Czyż nie jest to, dlaczego powinniśmy żyć? Czyż nie jest to, po co zostaliśmy stworzeni? Po co zostaliśmy zbawieni? Czyż nie powinniśmy wiedzieć, co to jest i żyć właśnie dlatego? Tak więc w tym wersecie Paweł mówi, Zostaliśmy zbawieni według Jego własnego zamysłu. Następnie w rozdziale trzecim, kiedy zachęca Tymoteusza, który będzie musiał iść naprzód pośród bardzo srogich prześladowań po tym, jak jego duchowy matka i ojciec zostali zabici. W wersecie 10 czytamy: ale ty ściśle podążałeś za moją nauką, prowadzeniem się, zamysłem, wiarą, cierpliwym znoszeniem, miłością, wytrwałością, prześladowaniami, cierpieniami. Ty ściśle podążałeś za moim zamysłem. Ale w 1:9 powiedział: Boży własny zamysł. A tutaj mówi: mój zamysł. Tymoteusz podążał za zamysłem Pawła, ponieważ dlatego właśnie żył Paweł, dla Bożego zamysłu. Boży zamysł stał się zamysłem Pawła. Dlatego mógł powiedzieć nam: Boży zamysł jest moim zamysłem. Moim powodem, dla którego żyję, a nawet teraz, Tymoteuszu, powodem, dla którego jestem wylewany jako ofiara napoju, jako męczennik, jest po to, aby wypełnić mój zamysł. To jest część mojego zamysłu. To jest zwieńczenie mojego zamysłu. Kończę swój bieg. Stoczyłem dobry bój, dobrą walkę. Zachowałem wiarę. Bóg zarządził, że odejdę w ten właśnie sposób. Jestem ofiarą napoju, która jest wylewana. Tymoteuszu, ty ściśle podążałeś za moim zamysłem. Tak więc mogę powiedzieć to. Nigdy nie podążałem za Witnessem Lee jedynie jako za człowiekiem. Tego nie robimy. Ale ufam, mogę zaufać Jego posłudze z rozeznaniem i z modlitwą. I mogę wciąż podążać za wzorem człowieka, którego zamysłem był Boży zamysł. Tak więc przechodzimy przez ten plan, który mówi sam przez siebie. Skomentuję coś, kiedy będzie to konieczne i pomocne. Wieczny zamysł, zamysł wieków, to wieczny plan, jaki Bóg powziął w wieczności przeszłej. I ponieważ Bóg jest bardzo szczegółowy i bardzo dokładny i dogłębny, wierzę, że ta konferencja została zaplanowana bardzo dawno temu. I to, że my żyjemy, że zostaliśmy zbawieni, że jesteśmy tutaj, zostało zaplanowane bardzo dawno temu. A plan ten nazywa się wiecznym zamysłem, ponieważ Bóg zaplanował go w wieczności przeszłej ze względu na wieczność przyszłą. Śpiewamy ten hymn, bo w czasie jesteśmy jedynie podróżnikami. Naszym przeznaczeniem jest wieczność. B. Sam Bóg jest inicjatorem, źródłem i sferą swojego wiecznego zamysłu. To pochodzi od Boga. Nic nie istniało, przestrzeń, anioły, wszechświat. Istniał tylko zawsze istniejący, samoistniejący ja jestem. Trójjedyny Bóg. On stworzył wszystko z powodu swojej woli. To Księga Objawienia 4:11. Boża wola to to, czego On chce, czego pragnie. Na podstawie swojej woli stworzył swój zamysł w Chrystusie. To jest Jego zamiar. To jest Jego postanowiony zamiar. Tak więc On jest źródłem. Bóg nie radził się nikogo w sprawie tego wiecznego zamysłu. Tak więc uważam, że mój Bóg ma pełne prawo, aby zdecydować, jeśli chodzi o moje życie, wszystko, jeśli chodzi o moje życie, bez pytania mnie o pozwolenie. Ron, to jest moja wola. Czy będziesz jej posłuszny, czy nie? Oto moja doskonała wola, która ciebie dosięga, do ciebie dociera. Pytam cię. Mówię ci. Ponieważ jestem twoim Bogiem. I mi się to podoba. Muszę mieć tylko przekonanie, że kontaktuję się z tobą, że to nie moje własne serce, że to nie jest jakiś zwodniczy duch. Tak więc będę ostrożny. Ale wiem, że to ty. Tak więc to ustalone. Mówię amen. Kładę ręce na pługu i nie oglądam się wstecz. Dwa, wszystko działa na rzecz Bożego zamysłu i nic nie może go obalić. Nie powiem, że wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest zgodne z zamysłem Boga. Jest zamyślone przez Boga. Żyjemy w sferze tajemnicy, cierpienia, przez które przechodzimy. Ale wiem, że Bóg sprawia, że to działa ku Jego zamysłowi. On sprawia, że wszystko działa ku zbawieniu. Dla tych, którzy kochają Boga. Nie jest powiedziane dla tych, którzy kochają Jezusa. Dla tych, którzy kochają Boga, jako Boga. Kochacie suwerennego Boga, który ma całkowitą władzę, aby podejmować wszelkie decyzje. Nie tylko poddajecie się Mu, kochacie Go jako Boga. I Jego zamysł. Tak więc wierzę, że może nie wiemy, co się dzieje, może dopiero lata później wiemy, o co chodziło. Mam bardzo głębokie pytania w sobie, ale może dostanę na nie odpowiedź dopiero jak spotkam się z Panem, ale mam to małe odczucie, że kiedy spotkam się z Panem, prawdopodobnie zapomnę wszystkie pytania. Może tak być. Z drugiej jednak strony, myśli tutaj tylko Ron. To myślenie Rona, to nie jest coś z Pisma Świętego. Jednak Pan zawsze będzie ludzki i będzie troskliwy. Będzie się troszczył o wszystko, co w nas musi być ustalone. I tak więc zostawiam Jemu to. Jeśli ja zapomnę, to zapomnę. Jeśli On pamięta i mi powie, to pamiętaj mi powie. Zależy od Niego. To jest pełne pokoju odpoczywać w Bogu w ten sposób. Po prostu oddać się Mu i po prostu być w tej rzece wody żywej, płynącej, gdzie tylko chce płynąć. Mamy tutaj ludzi z całej ziemi, z różnych części ziemi. W jaki sposób to dotarliśmy? Wszyscy jesteśmy, płyniemy w tej samej rzece. Przy okazji, kiedy pozdrawiam tego brata, to nie jest jakiś rytuał, to jest spontaniczne. Patrzę na niego i mówię, więcej Chrystusa w tobie, od kiedy cię ostatni raz widziałem. To nie jest jakieś przedstawienie, to nie jest bycie grzecznym. Pan wie. C. W liście do Rzymian 8:28 jego zamysł odnosi się do umyślnego postanowienia w jego planie. To bardzo mocne. Umyślnego postanowienia w jego planie. Boży zamysł polega na doprowadzeniu do powstania licznych braci Jego pierworodnego Syna. Liczni bracia są licznymi Bożymi synami, których On prowadzi do chwały. Hebrajczyków 2:10 prowadzi wielu synów do chwały. Dalej czytamy. Ten, który uświęca i ci, którzy są uświęcani, są wszyscy, z jednego są wszyscy, czyli z jednego źródła. Z tego też powodu nie wstydzi się on nazywać ich braćmi. A następnie powiedziane jest, oznajmię Twoje imię, ja Jezus, oznajmię Twoje imię braciom moim, pośród Kościoła śpiewał Ci będę hymny chwały. W Bożym spojrzeniu wierzący siostry i bracia są synami i braćmi, a wierzący mężczyźni bracia są oblubienicą. Tak więc synowie obejmuje także siostry, a oblubienica obejmuje was, bracia. Teraz przechodzimy do szczytu tej sekcji. Boży zamysł polega na uzyskaniu Kościoła, ciała Chrystusa, przez które Bóg będzie mógł się wyrazić. Poświęćcie trochę czasu, aby z modlitwą przejść przez te wersety. Efezjan 1:5. Przeznaczeni, przeznaczając nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa ku sobie według upodobania swojej woli. 9. Dając nam poznać tajemnicę swojej woli. 11. werset. Będąc przeznaczeni według zamysłu tego, który działa wszystko według postanowienia swojej woli. 22-23, dochodzimy do szczytu, Kościół. Tak więc to jest kontekst. Wieczny Boży zamysł polega na tym, aby mieć Kościół zdefiniowany przez Boga jako zbiorowy wyraz Chrystusa wraz z Jego braćmi, licznymi synami Bożymi. I razem oni stanowią Bożą lublinicę, odpowiedniczkę Boga. Boża wola, upodobanie i wieczny zamysł polegają na uzyskaniu Kościoła. Rozważcie te trzy rzeczy i pewnego dnia Boża wola przetnie wasze życie, to, czego On pragnie. Ponownie pytam, czym naprawdę jest Jego zamiar w odniesieniu do ciebie? Co pozwoli ci uczynić? Może powiesz, Panie, chcę wiedzieć, czego Ty pragniesz. I zapewniam was, że przez większość czasu to będzie krzyż. Ale kiedy obierzecie wolę, która jest krzyżem, rezultatem jest to, że jesteście pełni radości i znaczenia, i zaspokojenia, i pokoju. Upodobanie. Możemy powiedzieć, że jest to pragnienie Jego serca. To jest jedno z najbardziej poruszających wyrażeń w posłudze, aby poznać pragnienie Bożego serca. I posługując się inną ilustracją, innym obrazem, pragnieniem Bożego serca jest przygotowanie uczty dla swojego syna i przygotować oblubienicę dla swojego syna. I właśnie w taki sposób kończy się cała Biblia. Księga Objawienia 19, radujcie się i weselcie, ponieważ wesele baranka nadeszło, jego żona się przygotowała. Bracia, nie jesteście jedyni, którzy czekają na swoją żonę. Pan robi to samo, czeka na swoją żonę. Tak więc jest to boski romans, historia miłosna. Następnie mamy wieczny zamysł. To polega na uzyskaniu Kościoła. Jest to Jego wola, jest to pragnienie Jego serca i Jego zamysł. Kiedy zaświeci na nas światło, cóż możemy począć? Cóż możemy zrobić? Ale jest tu pewna kwestia, którą chciałbym teraz wypowiedzieć. W Ewangelii Jana 11 Pan powiedział, jeśli ktoś chce czynić Jego, Bożą wolę, będzie znał nauczanie, będzie wiedział, czy mówię od Boga, czy nie. Tak więc jest pewien warunek w ramach Bożego miłosierdzia. Jeżeli waszym zamiarem jest wykonywać to, co Bóg pokazuje mi, jeśli chodzi o Jego wolę, to jest to, czego, Panie, szukam. Nie jestem tylko ciekawy tego. Chcę dlatego żyć. Niezależnie od tego, co to jest, dopóki jest to coś Twojego, jest to Twoja wola i Ty jesteś tego źródłem, to dokonam wyboru, zdecyduję, aby po to żyć. Tylko Ty możesz tego we mnie dokonać. Ja sam nie jestem w stanie, ale podejmuję taką decyzję, wybieram to. Pan wie. jeśli jesteście tylko ciekawi, albo zakładacie, że będzie to coś, co wam się wydaje, ta Jego wola, a jeśli w momencie, kiedy dowiadujecie się, czym to jest, mówicie, nie, to nie jestem w stanie tego zrobić, nie mogę tego zostawić, nie jestem w stanie ponieść tego kosztu, ale chciałbym podkreślić serce Ojca. On wciąż odpowiada na modlitwę Pawła dotyczącą nas. Paweł modlił się do Ojca chwały, aby dał nam ducha mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Jego. A więc być może ta modlitwa znajdzie odpowiedź w ten weekend, trochę bardziej, aby pokazać wam za sprawą Jego słowa, że to jest moja wola, oto moje pragnienie, oto mój zamysł. Dwa. Bóg zamierzył jedno. Zdobyć grono ludzi, którzy będą żywym ciałem Chrystusa. Przepraszam, drugi punkt rzymski. Zamysł, jaki Bóg ma we wszechświecie, polega na doprowadzeniu do powstania grona ludzi, którzy będą dokładnie tacy sami jak On. To jeden, jedyny temat Biblii. Te słowa będą dokładnie tacy sami jak On, może sprawić niektórym problem. Mogą sprawić niektórym problem. Jestem tatą, mam córki w średnim wieku, syna mam i zauważyłem, że mają to samo życie, co ja. Mają tę samą naturę, co ja. Nie mają mojego ojcostwa. Nie mogą tego mieć. Ale są tacy sami, jak ich ojciec, jak ich matka, w życiu i w naturze. I na tak wiele sposobów. I jeśli mój starszy syn byłby tutaj i poznalibyście go, zobaczylibyście, że nie tylko wygląda tak jak ja, ale że jego poczucie humoru jest też dosyć podobne do mojego. Być może jest to w jego DNA. Kiedy mówimy mój ojciec, nasz ojciec, tak naprawdę zwracamy się do Boga jako naszego Ojca. Jesteśmy dziećmi Boga. Narodziliśmy się z Ducha. Nasz Duch jest życiem, Rzymian 8:10. Mamy boskie życie, boską naturę i w ten sposób jesteśmy tacy jak Bóg, ale nigdy nie jesteśmy tacy jak On w Jego bóstwie. Nigdy w Jego pewnych przymiotach, nigdy nie będziemy wszechobecni. Nie jestem w stanie nawet być tutaj na tej sali i w moim pokoju, ale Bóg jest. On jest bardzo wszechpotężny, ja nie jestem, On jest wszechwiedzący, ja nie jestem, wiemy o tym. Definiujemy to tak jasno, jak tylko potrafimy. Ale poprzez odrodzenie możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy tacy jak Bóg, dlatego możemy Go wyrazić. Pan poślubi zbiorową osobę. Jest to tak wyraźne. Żonę, oblubienicę. Jak może poślubić osobę, która nie jest taka sama jak on pod każdym możliwym względem? Nigdy nie byliśmy na ślubie, na którym jakaś ludzka istota poślubiła żyrafę, hipopotama. No, to jest absurdalne. Nawet myśl taka jest absurdalna. Tak więc niech nasz umysł ulegnie poszerzeniu. Wiele wiemy, ale oczywiście wiemy, jak jest ograniczony. Nigdy nie będziemy obiektem czci. Mamy tylko jeden obiekt czci. Jesteśmy tacy sami jednak, jak Bóg w życiu, w naturze, w konstytucji, w wyrazie. Możemy teraz pójść troszeczkę szybciej. Zamysł, jaki Bóg ma we wszechświecie, polega na doprowadzeniu do powstania grona ludzi, którzy będą dokładnie tacy sami jak On. To jedyny temat Biblii. W życiu, naturze, obrazie, wyglądzie, blasku, chwale i zewnętrznym wyrazie. Będą oni tacy sami jak Bóg.
Okay? You're all in the process.
Wszyscy jesteście w procesie. W 2 Koryntian 3:18. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, zostajemy przeobrażeni na ten sam obraz, od chwały do chwały. Chciałbym wspomnieć o pozytywnych rzeczach, które są zachętą. Nie robię tego, żeby tylko zadowolić ludzi, uczynić ich szczęśliwymi. Nie jestem dyplomatą, nie robię to z tego powodu. Po prostu mówię wam to, co naprawdę czuję. Nie przyjeżdżałem do Barlo od 3 lat. Z dwóch ważnych powodów. Ale teraz jestem tutaj i mogę powiedzieć przed Panem, że jest dużo więcej chwały w Europie niż było jej w 2016 roku. Tak, od chwały do chwały. Tak więc jesteśmy przeobrażani od chwały do chwały. Najpierw nie ma żadnej chwały, później troszeczkę chwały, więcej chwały. Dużo chwały, głównie chwała, a ostatecznie cała nasza istota zostanie otoczona chwałą. B. Boży zamysł wypełnia się dzięki boskiemu życiu udzielanemu, wybranemu i odkupionemu Bożemu ludowi. W miarę wbudowywania Bożego życia w wierzących zachodzi w nich metaboliczna reakcja, która przyczynia się do ich przeobrażenia i sprawia, że stają się oni tacy sami jak Bóg. Więc w Ewangelii Jana 3:15 mamy życie, które jest w Synu. 1 Jana 5:11-12. Bóg dał nam życie wieczne. To życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. Ten, kto nie ma Syna, nie ma życia. Mamy Syna, mamy życie. 2 Koryntian 3:18, właśnie się do niego odniosłem. Rzymian 8:29, zostaniemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. Czyli do Chrystusa jako Syna Bożego w zmartwychwstaniu, który ma zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Co wieczny zamysł polega na wbudowaniu się Go w boskiej Trójcy, wybrany i odkupiony lud jako Jego życie, natura i wszystko, żeby przesycił się On Bogiem. Mamy tutaj Efezjan 3:17. Kolejna modlitwa. Paweł jest w więzieniu, przykuty do strażnika. Klęka. I modli się modlitwą zapisaną w Efezjan 3. Modlę się do Ojca chwały, aby wzmocnił was mocą poprzez swojego ducha do waszego wewnętrznego człowieka, aby Chrystus uczynił sobie dom w waszych sercach przez wiarę. W pewnym sensie ten werset nie potrzebuje interpretacji. Niektórzy sprytni teologowie interpretują, ponieważ, szczerze mówiąc, nie wierzą w to, co tam jest powiedziane. Czy naprawdę Chrystus czyni sobie ser w waszych sercach? To musi znaczyć, że Chrystus, który jest w niebiosach, robi to przez Ducha, który Go reprezentuje. To coś, czego nauczyliście się z seminarium. Normalni chrześcijanie nie myślą w ten sposób. Musisz być wyszkolony, żeby w ten sposób myśleć. Nie, znaczy to, co jest nam napisane. 2 dni temu. Małe świadectwo. Zajęcia na szkoleniu w Anaheim. Pytam się, jaki jest jeden rozdział w Nowym Testamencie, który mówi zarówno o Chrystusie w niebiosach, jak i o nas. Bardzo są szybcy i bystrzy, szkoleni. Jeden brat wstał i powiedział, Rzymian 8, werset 10. Rzymian 34, chyba 8:34. Bóg jest po prawicy Ojca. Czy Chrystus jest w was, czy po prawicy Boga? Odpowiedź brzmi tak. To jest ten sam Chrystus, jest tylko jeden Chrystus. Kolosan 1:27. Chrystus w was, nadzieja chwały. 2 Koryntian 13:5. Czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Paweł nie powiedział, czyż nie myślicie, czyż nie wierzycie, czyż nie macie nadziei, czyż nie wiecie. Ale zawsze, kiedy o tym myślę, jestem podekscytowany, bo Chrystus jest, sam Chrystus jest w nas, w naszym wnętrzu i chce sobie uczynić dom w naszym sercu. Posługiwałem się tą ilustracją przedtem, ale może być dobrze, jeśli jeszcze raz się nią posłużę. Przez wiele lat, od kiedy podróżuję, często jestem sam, drodzy święci zapraszają mnie do swojego domu jako gościa. Pierwsza rzecz, jaką robię, to pocieszam siostrę i mówię, nie martw się, jeśli chodzi o jedzenie. Nie przejmuj się. I mówię coś troszeczkę z żartem. Jeśli to możliwe, to proszę, abyś mi nie podawała wątroby jaka. I wszyscy się śmiejemy, ale mówię siostrze, nie przejmuj się, cokolwiek będzie, będzie w porządku. Cokolwiek postawisz, jest w porządku. I oni mówią, czuj się jak u siebie w domu. Tak więc czy jedno z nich, czy jedna z córek, nastolatek pokazuje mi pokój, mówi mi, czuj się jak u siebie w domu. Nigdy tego nie zrobiłem, ale zastanawiam się czasem, co by było, gdybym naprawdę to zrobił, o co mnie proszą. Czyli czuję się jak u siebie w domu. Zabierzcie mnie do Obi. Po co chcesz jechać do Obi? Bo chcę sobie kupić farbę, żeby pomalować sobie ścianę. Nie podoba mi się różowy, wolałbym zielony. Patrzę na swoje łóżko i zastanawiam się, jak mogę mieszkać, spać w tym, jak mogę spać w tym łóżku, kiedy pełno na nich maskotek różnych, żyrafek i tak dalej. Chcę się ich pozbyć. I są jakieś tutaj plakaty jakichś sławnych ludzi, gwiazd. Chciałbym je zdjąć. Może jakiś obraz Van Gogha lepiej. Na ścianie. Leży jakiś iPod z jakąś muzyką rockową. Proszę o usunięcie tego wszystkiego. Wolałbym Beethovena, coś spokojnego. Oczywiście to nigdy się nie wydarzy, nie będzie miało miejsca. Zapewne zwołaliby na pilne spotkanie modlitewne, rodzinne. Bracie Ronie, może jednak pójdziesz do hotelu. Ale jeśli powiesz Panu, Panie, uczyń sobie dom w moim sercu, On naprawdę to uczyni. I On zrobi dużo więcej przedekorowywania, niż to, o czym ja przed chwilą powiedziałem. Całą dekorację zmieni. Nie chciałbym wrócić do czasu, kiedy miałem 50 lat, 35, 40. Wspaniale jest być młodym, bądźcie młodzi, po prostu bądźcie tam, gdzie jesteście, na tym etapie, na którym jesteście. Ale ja nie chcę wracać do tego, ileś tam 10 lat wcześniej i powtórzyć tego samego, co sprawiło, że dostałem się do tego punktu, w którym jestem dzisiaj. Tak więc cieszymy się z tego, gdzie jesteśmy i nasza przyszłość jest bardzo świetlana, ponieważ to naprawdę ma w nas miejsce. To naprawdę się w nas dzieje. 3. Musimy zobaczyć Boży zamysł w dziele stworzenia i odkupienia. Zamysł Boga w stworzeniu człowieka polegał na tym, by człowiek go wyraził i reprezentował. Wieczny Boży zamysł polega na uzyskaniu zbiorowego człowieka, który wyrazi Boga i będzie go reprezentował. Księga Rodzaju 1:5, jeśli dobrze pamiętam, powiedziane jest, że ich imię będzie Adam. Bożym zamiarem było stworzyć zbiorowego człowieka. To jest w naszej ludzkiej naturze. Jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy innych. Musimy być razem z innymi. B. Stworzenie było częścią pierwotnego Bożego zamysłu, podczas gdy odkupienie polegało na naprawieniu. Odkupienie przyprowadza nas na powrót do wiecznego Bożego zamysłu.
Był ktoś
bardzo dobrze wykształcony w teologii, w poznaniu Biblii i tak dalej, brat pośród nas. Ktoś go zapytał, jaka jest centralna myśl w Biblii?
I
powiedział szczerze, odkupienie. Ale popełnił błąd. Ale tak naprawdę odkupienie zaczyna się w Księdze Rodzaju 3, po upadku. I dochodzi do, dobiega końca w Objawienia 21, kiedy diabeł i wszystko zostaje wrzucone do jeziora ognistego. Tak więc to jest drugorzędne. I musimy powrócić do centralnej linii w Biblii, czyli wieczny Boży zamysł, aby mieć zbiorowy wyraz i reprezentację na ziemi. Po to zostaliśmy odkupieni, dlatego właśnie zamysłu. To dlatego Paweł mógł powiedzieć, że zostaliśmy zbawieni według Bożego własnego zamysłu. Ale to smutne, że niedziela po niedzieli tak wielu chrześcijan słyszy kazania z częściową prawdą, że zostaliście odkupieni, wasze grzechy zostały odpuszczone i idziecie do nieba. Macie Boże życie, idziecie do nieba. Czy to dlatego Bóg stworzył wszechświat, że mamy zgrzeszyć, zostać odkupieni i pójść do nieba? Nie. Czytamy Biblię. Czytaj Biblię, bądź ubogi w duchu. Unisz się przed Bogiem. Zadawaj pytania, ale sobie samemu. Nie kwestionuj Boga. Nie, kwestionuj to, co sam wiesz. Kwestionuj tradycyjną teologię, nie w sensie sporu, ale jeśli chodzi o prawdziwą prawdę. C. Boski zamysł w stworzeniu i odkupieniu polega na tym, żeby Bóg miał wielu synów. Tak więc Pan odkupił nas, aby przyprowadzić nas z powrotem do Bożego zamysłu. 4. Bóg nas zbawił i powołał świętym powołaniem według własnego zamysłu i łaski. A. Musimy patrzeć na zbawienie z Bożej perspektywy. Zamysł związany z Bożym zbawieniem polega na tym, żeby ci, których On stworzył i odkupił, mieli synostwo, czyli mieli życie Syna i byli upodobnieni do Jego obrazu, żeby Syn był pierworodnym pośród wielu braci. Oto Boże spojrzenie na zbawienie. Ostatnio czytałem ponownie Nowy Testament i czytałem Łukasza 15 i po prostu byłem poruszony po pierwszej przypowieści. Jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca. I druga przypowieść, kobieta, która szuka zgubionej monety, kobieta, która oznacza ducha. I trzecia przypowieść. Jest radość, kiedy syn marnotrawny wraca. W chwili, kiedy zostaliśmy zbawieni, była wielka radość w niebie. Z każdego z nas oto kolejna ludzka istota, odkupiona i zbawiona i przyprowadzona z powrotem do Boga dla wiecznego Bożego zamysłu. Oby Pańska Ewangelia Królestwa zwyciężała w Wielkiej Brytanii, na całym kontynencie europejskim, aby tydzień po tygodniu w niebie była wielka radość. Niech będzie zwycięska w każdym mieście, na każdym miasteczku w Polsce. Być może jest to katolickie państwo, ale Bóg wybrał tam ludzi. I niebiosa będą się radowały z tego, że młode Polki i młodzi Polacy będą zbawieni. Więcej radości we Włoszech, w Bułgarii, w Hiszpanii, w Portugalii. Wszędzie. ponieważ zostaliśmy przyprowadzeni z powrotem do Bożego, wiecznego Bożego zamysłu. Nic dziwnego, że Biblia mówi o radości zbawienia. B. Boży zamysł odpowiadający Jego woli, plan wprowadzenia nas w Chrystusa i uczynienia nas jedno z Nim, byśmy mając udział w Jego życiu i pozycji byli Jego świadectwem. Tak więc teraz możemy świadczyć, wyrażając to, kim i czym jest. To zdobywa ludzi. Kiedy słowa pasują do świadectwa, jest to coś naprawdę przekonującego. Jesteśmy nośnikami światła, światłami w ciemności, które świecą w tym świecie. C. Łaska to Boże zaopatrzenie w życiu dane nam, byśmy swoim życiem przejawiali Jego świadectwo. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko Pan, który jest w nas jako łaska, może to zrobić. I czeka na nas, abyśmy sobie z tego zdali sprawę. Ostatnie słowo w całej Biblii to łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Oto ostatnie słowo Boga. To też było pośród ostatnich słów Piotra, Pawła, Tymoteuszu. Pan niech będzie z duchem Twoim. Łaska niech będzie z Tobą. Pewnego dnia wszyscy zostaniemy doprowadzeni do takiego punktu, w którym 2 Koryntian 12:11 będzie dla nas żywym słowem. Moja łaska jest dla Ciebie wystarczająca. Doceniam Pawła w tym miejscu. Cierpi z powodu ciernia w ciele, który go przeszywa. Nie powiedział, jestem przeobrażony, zostałem przeobrażony, wyślij gorszy cierń. To jest coś religijnego. Paweł mówi, zabierz go, nie jestem w stanie tego znieść. Nie dostał żadnej odpowiedzi, pomodlił się ponownie. To jest tak bolesne. Proszę, Panie, usuń ten cierń. Znowu nie było odpowiedzi. Pomodlił się po raz trzeci. Nie był bohaterem, był człowiekiem. Prosił, usuń go. Nadeszła odpowiedź. Moja łaska jest wystarczająca dla Ciebie. Gdyby powiedział tylko, moja łaska jest wystarczająca, byłoby to coś obiektywnego, ale powiedział, dla Ciebie. I dzięki Pańskiemu miłosierdziu każdy z nas, świętych, mogą zaświadczyć. Być może ktoś podejdzie nawet do mikrofonu, jeśli Pan poprowadzi go w tym kierunku i powie, bracia i siostry, łaska Pana Jezusa jest wystarczająca dla mnie. Jestem w tej sytuacji, ale nie wiem dlaczego. Modliłem się do Pana, aby coś uczynił, ale wygląda na to, że na zewnątrz nic nie uczyni. Ale mam pokój, bo Jego łaska jest wystarczająca dla mnie. A łaska to Bóg, który jest dla nas radością. Łaska to Bóg, który jest wszystkim, robi wszystko, zaopatruje nas we wszystko. Naprawdę kocham ten werset w Jana 1,16. Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy łaska ze łaską. Tak jak jedna fala łaski za drugą. Oto kolejna fala. Otwieramy się. Po prostu łaska, tylko łaska. Niech Pan nas obdarzy łaską w ten weekend. Niech obdarzy nas wszystkich, wasze rodziny, waszych rodziców, wszystkich waszych krewnych, bliskich przyjaciół, wszystkich ludzi, o których macie brzemię. Niech obdarzy łaską wasz kraj, wasz miejscowy kościół. Po prostu łaska za łaską. Jesteśmy już przy końcu. Mamy 8:52. Skończymy przed 9:00. Mamy pół godziny, żeby odpowiedzieć. Nie chlubię się z tego, po prostu cieszę się z tego, że to się dzieje. Zbawienie obejmuje zbawienie nas od ludzkiego życia, pozbawionego znaczenia. Jakże tęsknię, aby studenci w całej Europie. Co to za miasto, które odwiedziliśmy? Freiburg. Żeby ci wszyscy studenci zostali zbawieni od życia pozbawionego znaczenia do życia pełnego znaczenia, zamysłu. Boża Ewangelia zbawia nas od ludzkiego życia pozbawionego znaczenia i wnosi w znaczenie wszechświata. Co za poselstwo na temat Ewangelii. Co za poselstwo Ewangelii. Mówiąc prawdę, około miesiąc temu moja żona i ja spędzaliśmy weekend w Cambridge, w stanie Massachusetts, tam gdzie jest Harvard, i w piątkowy wieczór wygłosiłem poselstwo na miasteczku na uniwersyteckim Harvarda, na dużej sali, może tam było 300 osób, około 200 braci i sióstr, ale 100 osób nowych. To najbystrzejsi młodzi ludzie zewsząd. I poselstwo było na temat znaczenia wszechświata i tajemnicy ludzkiego życia. Po prostu postawiliśmy kontrast między materialnym spojrzeniem, że wszechświat został pozostawiony sam sobie, i z tym, że Bóg ma zamysł, że ma pragnienie, że życie jest pełne znaczenia i w którą stronę pójdziesz. I naprawdę byli bardzo cicho i uważnie słuchali. Wszyscy drodzy ludzie muszą usłyszeć taką właśnie Ewangelię. Bóg stworzył człowieka, który miał wielkie znaczenie i z którym wiązał pewien zamysł, ale człowiek ten upadł i znaczenie ludzkiego życia uległo zatraceniu. Nie wiem, czy kultura się zmieniła tak bardzo, bo powracam dziesiątki lat wstecz. Kiedy byłem jeszcze na studiach, spędziłem dużo czasu studiując europejską sztukę, literaturę, filozofię. I miało się takie odczucie, że w Europie jest głębia. Nie ma tego w Stanach Zjednoczonych, ale jest w Europie z powodu tego, przez co przeszli tutaj w Europie. I jest taka tęsknota w moim sercu, aby ta głębia, aby dotrzeć do tej głębi. Aby ta najwyższa Ewangelia, ta prawda o znaczeniu wszechświata, znaczeniu ludzkiego życia, aby dotarła do głębi tak wielu w całej Europie, aby było pokolenie, które będzie najbardziej absolutnie poświęconym Bogu, jakie ziemia widziała, i aby zakończyło ten wiek i sprowadziło Pana z powrotem. Możecie przeczytać moją istotę. Co jest w mojej istocie? To jest coś rzeczywistego. Niech ta Ewangelia zwycięża w całej Europie. Kończymy. Punkt trzeci. Za pomocą swego zbawienia Bóg nas ratuje i przyprowadza na powrót do pierwotnego zamysłu, jaki z nami wiązał, który jest znaczeniem wszechświata. Pozostawiam teraz braciom, żeby pokierowali dalej spotkaniem. Ja wykonałem swoją część, ale poselstwo jeszcze się nie skończyło. Musi zostać dopełnione przez was. Naprawdę mam to na myśli. Mam nadzieję, że wielu z was odpowie, może każdy przez minutę, zgodnie z aranżacją, z ustaleniem, o którym nam zaraz bracia powiedzą, i chcę napić się waszego ducha, ponieważ podążamy za Bożym zamysłem razem, jako jeden nowy człowiek.